Tak jak powiedział brat Jan na początku, jest to wielki przywilej, że możemy wszyscy razem być tutaj, być w społeczności, cieszyć się sobą nawzajem. Kochani, myślę, że to jest ważne i myślę, że to powinniśmy robić jako Kościół, jako cząstka Bożej oblubienicy, aż nasz Pan na tę ziemię powróci. Wiecie, Biblia, Boże Słowo, pełne jest proroctw, które niektóre z nich już się wypełniły, niektóre jeszcze się wypełnią, ale gdybyśmy szukali, nigdzie nie znajdziemy tam czegoś takiego, że oto przyjdzie czas, kiedy nastanie internet, to już nikomu z nas nie będzie potrzebne zgromadzenie, społeczność, albowiem każdy będzie mógł znaleźć właściwe słowo tam, gdzie będzie go szukał. Myślę, że to słowo, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jest jednym z tych słów, o których Biblia mówi, że nie przeminie ani jedna jota, ani najmniejsza kreska, przecinek z tego, co zapisane zostało w Bożym Słowie. Dlatego też dla mnie wielką radością jest bycie w społeczności, wspieranie się wspólnie, razem przez braci i siostry, budowanie się, słuchanie Bożego Słowa, uwielbienie właśnie poprzez pieśni, poprzez muzykę Jego świętego imienia Jezus, które jedynie jest godne tego, aby Go uwielbiać, aby Jemu oddawać chwałę. Czy zgadzacie się ze mną? Amen. Chwała Panu. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić coś na temat jakości naszego chrześcijańskiego życia, czyli mówiąc konkretnie o mojej osobistej i każdego z nas relacji z Bogiem. Wierzę, że jest to, wiecie, bardzo ważna kwestia i widzę to, czy wnioskuję to po tym, że Bóg posyła do mnie słowo odnośnie tego tematu, do mnie osobiście, a także do społeczności naszej tam w Tychach, tam gdzie służymy, tam gdzie nas Pan postawił i to słowo jest tak ważne, bo Bogu zależy, kochani, na tym, aby ta relacja z Nim, aby nasza społeczność z Nim, ta osobista więź była jak najbliższa, jak najlepsza. Wiecie, od jakiegoś czasu właśnie tam w Tychach omawiamy na naszych spotkaniach temat uczniostwa, który koncentruje nasze myśli na tym, aby tak naprawdę zdefiniować, wiecie, jak wygląda moja relacja z Bogiem. Niedawno omawialiśmy, czy rozważaliśmy taki projekt, nie wiem, być może znacie go również, Więcej niż fan. I zastanawialiśmy się wspólnie razem z braćmi i siostrami, czy jestem tylko fanem, czy jestem tym, który jak jest dobrze, to kibicuje, jak jest dobrze, to nawet przyniesie chorągiewkę, czy jakiś tam szalik i jest wszystko fajnie, jest zapalony, ale wiecie, jak jest coś nie tak, jak coś się mu nie podoba, to bardzo szybko zmienia barwy i kibicuje jakiejś innej drużynie. Bogu zależy, kochani, na tym, abyśmy nie byli fanami, ale abyśmy byli naśladowcami. Amen? Tak jakoś niezbyt pewnie mówicie. Ale wierzę, że ta prawda jest wypisana na waszych sercach i jest to takim pragnieniem i dążeniem, aby każdy z nas mógł się stawać naśladowcą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naśladowca to jest ten, który wstępuje w Jego ślady. Jak powiedziałem, omawiany temat jest bardzo ważny, ale z drugiej strony, wiecie, mam wrażenie, że samo omawianie tematu niewiele nam pomoże. Wiecie, patrząc na naszych polityków, którzy w zasadzie bez przerwy zajmują się omawianiem problemów. Nie wiem, czy oglądacie jakieś debaty. Ja się staram oglądać tego coraz mniej, ale kiedy byśmy otworzyli telewizję czy radio, wiecie, bez przerwy widzimy polityków, którzy omawiają problemy z dziedziny gospodarki, z dziedziny prawa, z dziedziny finansów, z dziedziny ekologii i z wielu jeszcze innych dziedzin, ale od tego omawiania jakoś tych problemów, wiecie, nie ubywa. Dlaczego? No dlatego, że w którymś momencie należy przejść od słów do czynów. W którymś momencie trzeba zacząć podejmować decyzje. W którymś momencie trzeba się wziąć i zrobić porządek z tym, co dotychczas źle funkcjonowało. I dokładnie, kochani, tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Dopóki będziemy tylko omawiać, dopóki będziemy tylko słuchaczami słowa, a nie jego wykonawcami, dopóty w naszym życiu tak naprawdę nic się nie zmieni. A Bóg, pragnieniem Bożym, On tego pragnie, jest, byśmy się rozwijali, byśmy wzrastali w poznaniu Jego samego, Jego mocy, Jego możliwości, Jego miłości, byśmy szli do przodu, kochani. Bo Jezus nie powiedział: ja jestem stagnacja, ja jestem bezruchem. A pamiętacie, jak On powiedział? Ja jestem droga. Ja jestem droga. A droga, wiecie, jest po to, żeby nią iść, żeby nią zdążać do celu, którym jest społeczność z Bogiem. Tutaj już każdy z nas może tą społeczność przeżywać, tutaj na tej ziemi, każdego dnia, a później życie wieczne, chwale Ojca Niebieskiego. To jest naszym celem, kochani. Jak to realizować w praktyce? Ja myślę, że jest jedna tylko droga, jedna możliwość. Chrystus we mnie. Jeżeli Chrystus będzie we mnie, jeżeli Chrystus będzie w każdym z nas, to On nas będzie prowadził do tego wyznaczonego celu. To On będzie nas prowadził krok po kroku. To nie będzie może wizja, która będzie sięgała 5 czy 10 lat. Ale On nam będzie pokazywał dokładnie, gdzie postawić nogę i gdzie mamy, w jakim kierunku uczynić nasz kolejny krok. Chrystus w was, mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan. To jest wielka tajemnica, ale to jest hasło, kochani, które powinno nam przyświecać. To jest pragnienie, które powinno być wyryte na tablicach mojego i twojego serca. Chrystus we mnie. Wiecie, może tak na pierwszy rzut oka to jest takie hasło dosyć proste, żeby nie powiedzieć oklepane. Może już go znamy, może już słyszeliście wiele kazań na ten temat. Takie oczywiste dla nas chrześcijan. Może przydałoby się coś takiego głębszego, dającego do myślenia. Wiecie, kiedy tak się zastanawiałem nad tym, kiedy Duch Boży zaczął otwierać moje oczy, mój wzrok wewnętrzny, to dopiero wtedy zrozumiałem, kochani, że to jest temat, który jest mi bardzo potrzebny. Temat, którego nie przerobiłem jeszcze wystarczająco dobrze. Temat tak głęboki, jak, wiecie, głęboka może być relacja człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. I tak naprawdę zrozumiałem, że nie wiem nic. Że być może mi się coś wydawało, że coś wiem, że coś rozumiem. Nie chcę, żebyście teraz pomyśleli, że przeżyłem coś szczególnego i teraz już wszystko wiem i będę się dzielił jakimiś nowinkami tutaj z wami, jakąś nową teologią, będę wygłaszał jakieś swoje mądrości. Nie, to zupełnie, drodzy, nie o to chodzi. Ja po prostu chcę wam powiedzieć, że dzięki Duchowi Świętemu zrozumiałem, że jeszcze niedostatecznie umarłem. Żeby móc powiedzieć: żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Wiecie, kochani, o co mi chodzi? O pewien stan świadomości. Gdzie jestem w moim życiu duchowym? Jaki jest mój stan? A gdzie mógłbym być? Gdzie chciałbym je widzieć Chrystus? Dlatego chciałbym, drodzy, abyśmy, będąc tutaj dzisiaj na tym miejscu, skupili się na tym, co do każdego z nas, wierzę, Duch Boży chce powiedzieć. Bo Duch mówi do zborów. Byśmy się karmili tym Bożym Słowem. Byśmy przebywając w tej szczególnej obecności, atmosferze Ducha Świętego, mogli uważnie słuchać tego, co Pan chce powiedzieć dzisiaj do każdego z nas osobiście. Ale byśmy też w konsekwencji podjęli czy podejmowali decyzję, że chcemy to Słowo wprowadzać w czyn. Wtedy Duch nasz ożyje. Wtedy Duch nasz będzie nam poświadczał. Duch Boży będzie poświadczał naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Drodzy, jak powiedziałem, żyję tym tematem, dlatego chciałbym dziś ku zachęceniu nas wszystkich tym tematem się dzielić. Chrystus we mnie, Chrystus w nas, we mnie i w Tobie. Taki prosty temat, ale jednocześnie ważny, podstawowy, jak chodzi o sens, o istotę chrześcijaństwa. Może już słyszeliście kiedyś ten przykład, którym dzielił się swego czasu brat Henryk Dedo z Fundacji Głos Ewangelii. Otóż opowiadał mianowicie, jak to pewnego razu, będąc w Kanadzie, gdzieś w restauracji, spotkał człowieka, który zaczął z nim po prostu normalną rozmowę i po chwili, gdy ten człowiek dowiedział się, że Henryk pochodzi z Polski, to mówi: no to ty pewnie jesteś katolikiem. A Henryk mu odpowiedział: nie, ja jestem chrześcijaninem. A on się pyta: a to nie to samo? Okazało się, że był to muzułmanin. I kiedy tak dalej rozmawiali, brat Henryk mówi w pewnym momencie: wiesz, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że ty, będąc muzułmaninem, gdybyś chciał mnie tak w cudzysłowie zewangelizować, to jak ja bym ci stawiał opór, to mógłbyś mnie nawet zabić. Bo tak głosi twoja religia. Do tego ci daje prawo. Dostałbyś jeszcze za to w niebie nagrodę. No tam ten człowiek jakoś tak się zachmurzył. Nastąpiło jakieś takie napięcie między nimi. Twarz tego człowieka się zmieniła. I brat Henryk ciągnął dalej, mówi: słuchaj, Twoja święta księga wspomina tylko trochę o Jezusie, a moja, Nowy Testament, jest prawie w zasadzie cała tą postacią wypełniona. Czy mogę ci coś opowiedzieć o Jezusie? I ten człowiek powiedział: mów. I wtedy Henryk zaczął mu głosić Ewangelię i po jakimś czasie jego rozmówca powiedział: wiesz co, tak pięknie o Jezusie mówisz, to wydaje mi się, że ty chyba jesteś taki sam jak on. Znaczy, że musisz być taki jak on. Brat Henryk mówi: no wiesz, ja jestem tylko człowiekiem. I wtedy muzułmanin pokręcił głową i mówi: widzisz tę żarówkę? Henryk mówi: no widzę. A widzisz tamtą w korytarzu? Mówi: widzę. Mówi: ten sam prąd. W nich płynie ten sam prąd. I Henryk mówi: wiecie, dało mi to wiele do myślenia. Rozmawialiśmy dalej, umówiliśmy się na następne spotkanie i powiada: przywiozłem ze sobą Nowy Testament, żeby mu go wręczyć. I mówi: brat Henryk, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby człowiek w ten sposób zareagował, otrzymując Nowy Testament. Zaczął go całować, zaczął go przytulać do serca, zaczął go ściskać w swoich rękach, zaczął mi dziękować, a z jego twarzy nie schodził uśmiech. I po chwili, kiedy trochę ochłonął, mówi: wiesz, przez 12 lat mieszkam tutaj, w Kanadzie, w tym chrześcijańskim kraju. Mogę z powodu kilku dolarów zginąć na ulicy. A przez te wszystkie lata nikt nie powiedział mi ani jednego słowa o Jezusie. Chrystus we mnie. Czy wystarczająco umarłeś, drogi bracie, droga siostro? Czy wystarczająco umarłeś, żeby powiedzieć, żyję już nie ja? Czy płynie, drogi bracie, droga siostro, we mnie i w tobie ten sam prąd, który generuje Jezus, którego źródłem jest krzyż? Czy twoje życie cechuje ta sama miłość, która była w Jezusie? Czy wypowiadasz te same słowa, które On wypowiadał? Czy tak samo trwasz w społeczności z Ojcem? Czy w końcu tak samo jak Jezus chcesz wypełniać Bożą wolę? W zasadzie, wiecie, mógłbym już skończyć. Nie pozwolić Duchowi Świętemu na to, żeby w nas działał. By badał moje serce i twoje serce. Ale rozważajmy jeszcze przez chwilę to, co wierzę, że Pan dzisiaj chce do nas mówić. Czy to jest ten sam prąd, drodzy? Ten sam prąd, który jest nośnikiem tego Bożego ciepła, Bożego światła, Bożej energii, która porusza, która zapala, która wnosi nowe życie. O, kochani, byłoby wspaniale, gdybyśmy każdy z nas byli tak bezpośrednio podłączeni do Chrystusa. Korzystali z Jego mocy, świecili, rozświecali tę ciemną noc wokół nas. Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze tego nie mogę o sobie powiedzieć. Wiecie, używając tego języka, widzę jakby wiele oporników podpiętych jeszcze. Oporników, które sprawiają, że ten prąd jakby traci na napięciu. Że nie może płynąć tak jak powinien, bez przeszkód. Że ta żarówka nie daje pełnego światła, że czasem migoce, czasem ledwie się żarzy. Chrystus we mnie. Zastanawiam się, na ile to stwierdzenie, wiecie, jest prawdą w życiu moim, w życiu każdego z nas. Ktoś powiedział, nasz grzech nie umrze. Nasze złe nawyki, nasze pożądania, nasze zwodnicze myśli, pokusy nie umierają. To wszystko, co odciąga cię od Jezusa, nie umrze. Ale jest jedna możliwość, abyśmy każdy z nas mogli odnieść nad tym zwycięstwo. Wiecie, jaka to jest możliwość? Jeśli ja umrę. Jeśli ja umrę. Jeśli ty umrzesz. To właśnie oznacza zanurzenie się w Chrystusie, zanurzenie się w śmierci. To oznacza takie uświadomienie sobie tego, że Bóg nie jest tylko i wyłącznie na moje usługi. Ale twój odnowiony i mój odnowiony w społeczności z Nim duch otrzymuje od Boga poświadczenie, że jesteś kim? Nie zielonoświątkowcem, nie katolikiem, nie ewangelikiem, nie metodystą, ale że jestem chrześcijaninem, że jestem dzieckiem Bożym, bo Chrystus jest we mnie. Amen? Amen. Wiecie, kochani, ale problem tkwi w tym, że my nie chcemy umierać. Że nam wciąż się wydaje, że jesteśmy dobrzy, że ten Bogusław w rzeczywistości nie jest taki zły, że wystarczy go trochę tu i tam ponaprawiać, trochę może naoliwić Duchem Świętym i będzie chodził. I tak się zachowujemy. Tak naprawdę nie chcemy nic zrobić ze swoim życiem. Przychodzimy do Pana często w naszych modlitwach. Ale ja przynajmniej łapię się na tym, że modlę się, że proszę Pana, aby mi błogosławił. Chronimy, wiecie, jakby swoje własne ja, swoją starą naturę, bo uważamy, że wszystko to da się jakoś pogodzić. Ale tego się nie da pogodzić. Paweł mówi w liście do Galacjan 5 rozdział, werset 17. List do Galacjan 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Wiecie, nam się wydaje, że to wszystko tak będzie funkcjonować. I często, kiedy próbujemy to robić, drodzy, to żyjemy w rozdarciu, żyjemy w rozdwojeniu, bo ciągle nie chcemy pozwolić na to, aby się zanurzyć w śmierć, aby umrzeć dla siebie samego, dla grzechu. A Chrystus i tylko Chrystus, aby mógł żyć we mnie. Chociaż czytamy Boże Słowo, chociaż się, wiecie, modlimy, to jednak ciągle ten stary Adam daje o sobie znać i mówi: poradzimy sobie z tym. Poradzimy sobie z tym. Uporamy się. Ja się poprawię. Wiecie, gdyby to było możliwe, gdyby to się dało zrobić, to Bóg, widząc człowieka, że w sumie nie jest taki do końca zły, to Bóg z całą pewnością by to jakoś inaczej ten problem rozwiązał. Wtedy nie musiałby posyłać na ziemię swojego jedynego syna, aby poniósł męczeńską śmierć zamiast mnie i zamiast ciebie. Gdyby tak się dało, to Bóg z pewnością by z tego skorzystał. Ale czytamy w liście do Rzymian znane słowa, 3 rozdział, 23 do 26. Rzymian 3, 23 do 26. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości w swojej, w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. A we wcześniejszych wersetach jeszcze tego samego rozdziału czytamy 10, 11, 12 werset, jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się jacy? Nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Wiecie, to brzmi okrutnie, ale tylko moja i twoja śmierć może sprawić, że Duch Boży w nas zamieszka. Duch Boży nie przyszedł po to, żeby mnie naprawić. Żeby może jako religijny człowiek czuł się tak trochę lepiej. Był taki trochę bardziej duchowy. Nie. On mnie wypełni, będzie mnie prowadził, jeżeli się zanurzę w Jego śmierć. I pozwolę na to, żeby to On sam mnie podniósł, wynurzył jako nowego człowieka, napełnionego Jego mocą. Jezus jeszcze daje takie przykłady, pamiętacie, że nie można przyszyć łaty z nowego materiału do starych spodni. Mateusz 9, rozdział, werset 16. Nie będziemy tego szukać. Bo taka łata ściąga cały materiał i wtedy to rozdarcie staje się jeszcze gorsze. Podobnie ma się sprawa z winem, z młodym winem. Nie wlewają go do starych bukłaków, bo takie bukłaki szybko popękają. I wtedy co? Nic ze mnie, ani z mojej duchowości. Mogę spróbować, wiecie, taki eksperyment. Ale prędzej czy później ta eksplozja ducha mnie zniszczy. Młode wino, symbol Ducha Świętego, kochani, pamiętacie, z dnia Pięćdziesiątnicy, wlewa się do młodych, do nowych i czystych bukłaków. Chrystus we mnie. Chcę to, wiecie, cały czas rozpamiętywać, bo to jest, jak powiedziałem, istota chrześcijaństwa. To sprawia, że mogę nazywać siebie uczniem Jezusa. Czy to jest łatwe? Nie. Mówienie o śmierci nie jest popularne. A umieranie nie jest łatwe. Wiecie, nawet Jezus, będąc w ciele tu na ziemi, umarł dla samego siebie. I On umarł jeszcze na długo przedtem, zanim zawisnął na krzyżu. W każdej modlitwie mówi: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Nawet pamiętacie w ogrodzie Getsemane, gdzie był sam, gdzie rozmawiał ze swoim ojcem niejako taką rozmową ostatniej szansy. Mówi: Ojcze, może się da coś zrobić, żeby mnie ten kielich goryczy i grzechu ominął. Żebym mógł uniknąć tej haniebnej śmierci. Żebym nie musiał zawisnąć na krzyżu jak złoczyńca. Ale dodaje: wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Niech się spełni. I spełniła się, kochani. Halleluja. I spełniła się. Nastąpiło zwycięstwo. Nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem, Boga z człowiekiem. Nowe życie. Duch Święty został zesłany na tę ziemię. Pocieszyciel, odnowiciel naszej wiary. Ten, który wyposaża mnie i ciebie. Chce to czynić. Każdego dnia wyposażać się w moc, który także pragnie, abyśmy mogli oglądać Boże cuda w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Ten sam. Ale czy uświadamiam sobie, że Jego pełnię Ducha mogę otrzymać tylko przez chrzest, który jest niczym innym jak moją śmiercią. Chrystus we mnie, jak młode wino w tym nowym bukłaku, jak wino, które dojrzewa, nabiera zapachu, nabiera smaku, staje się mocne, klarowne, szlachetne. Dzięki tej wspaniałej przemianie, która we mnie następuje. Czy tak właśnie rozumiemy, kochani, napełnienie Duchem Świętym? Jeżeli tak, to chwała Panu. Jeżeli jednak dotąd myślałeś, czy myślałaś, że pełnię Ducha można pogodzić, czy da się pogodzić ze starym życiem, to jest dziś czas, żeby przyjść do Boga w taki bardzo osobisty sposób. Osobisty, ale bezpośredni. Przez Jezusa, przez Zbawiciela. Bo Chrystus jest naszym jedynym pośrednikiem. Nie ma innego. I wylać przed Bogiem swoje serce. I otworzyć się na Jego miłość. I pozwolić się zanurzyć w tym niewyczerpanym źródle łaski. Skorzystaj, drogi przyjacielu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Skorzystaj z czasu łaski, który wciąż jeszcze trwa. Bo Bóg daje nam swojego Ducha bez miary, do przelewu. Tak by także inni mogli się napić. Ci wszyscy, którzy pragną, ci wszyscy, wśród których żyjemy, kochani, ci wszyscy, którzy szukają miejsca, gdzie mogliby ugasić swoje pragnienie. I chcę wam powiedzieć, że to często to są ludzie, którzy mają już dosyć. Dosyć tego, co nie nasyca. Że oni już nie chcą zadowalać się byle bełtem. Bo oni potrafią rozpoznać to, co prawdziwe i to, co wartościowe od tego, co jest marnością. Ale wciąż nie mogą tego zobaczyć we mnie i w Tobie. Wiecie, nie trzeba urządzać wielkich ewangelizacji, nie trzeba wyjeżdżać do Kanady, żeby tam spotkać muzułmanina. Nie, popatrzmy wokół siebie, na tych, którzy są najbliżej nas. Święty Franciszek z Asyżu powiedział: głoś Chrystusa codziennie, a gdy potrzeba, używaj nawet słów. Głoś Chrystusa codziennie, a gdy potrzeba, używaj nawet słów. Kochani, ludzie nas czytają. I oni chcą we mnie i w Tobie zobaczyć Jezusa. Oni nie są zainteresowani tym, do jakiego kościoła Ty chodzisz. Ich nie interesuje doktryna. I dlatego, wiecie, Jeżeli właśnie od tego zaczynamy nasze ewangelizowanie, to często ponosimy porażkę. Bo dajemy się wciągać w pułapkę jakichś teoretycznych dywagacji, które prowadzą donikąd. A jak to jest u was, a jak to jest u nas? A czym się różnimy? Od czasu do czasu, kochani, pojawia się w moim sercu takie pytanie. Czy naprawdę Chrystus żyje we mnie? Czy moje życie to poświadcza? Czy umarłem? I czy jestem nowo zrodzony z wody i z ducha? Wiecie, kiedy słyszę to pytanie i staram się na nie odpowiedzieć, to mówię, no tak, Panie, no Ty wiesz, że tak. Ale Pan, bo to On stawia to pytanie, jak postawiłeś je kiedyś Piotrowi, pyta raz jeszcze, Bogosławie, miłujesz mnie? Czy jesteś we mnie zanurzony? Czy płynie w Tobie ten sam prąd? Wtedy muszę powiedzieć, Panie, Ty wszystko wiesz. I to mi, wiecie, pozwala uświadomić sobie miejsce, w którym jestem. Zobaczyć, jak wiele razy zawiodłem. Jak wiele razy zaparłem się mojego Pana. Wtedy przychodzi czas na gorzkie łzy. Panie, przebacz. I wtedy Pan sprawia, że jakby cząstka, część mojego ja umiera, a Chrystus zaczyna wzrastać w moim życiu. To sprawia, kochani, Duch Święty. I On to chce, On to stara się czynić we mnie i w Tobie. Bo stawanie się uczniem Jezusa to jest proces, bo uczniostwo to poznawanie swojego mistrza coraz lepiej. To wstępowanie, jak powiedziałem, w Jego ślady. To zapieranie się samego siebie i branie krzyża. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, ja codziennie umieram, bracia. Ja codziennie umieram. Ale chcę wam powiedzieć, kochani, że takie umieranie mojego ja, to nie jest smutna uroczystość. To wiąże się z tym, że te sfery mojego życia, które oddałem Bogu, są wypełniane Bożym światłem, Bożym duchem, Jego mocą. To znaczy, że kolejny opornik z tego układu, z tej instalacji został wyeliminowany i że żarówka może świecić jaśniej. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, werset 18. Przypowieści 4, 18. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci. Aż do białego dnia, aż do dnia doskonałego, mówiło stare tłumaczenie. Droga tych, którzy są usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa, którzy skorzystali z Jego zbawczej ofiary, którzy się pojednali z Bogiem. Ich droga, kochani, nie ginie we mgle, ale świeci coraz jaśniej. List do Filipian, 2 rozdział, 15 werset. Filipian 2:15, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. Czy tak czasami definiujemy tych, wśród których żyjemy? Ale zobaczcie, co tam jest dalej napisane. W którym świecicie jak światła na świecie. Czy to robimy, drodzy? Chrystus w nas, Chrystus we mnie i w Tobie. Czy pragniesz tego, by przeniknął Cię ten promień Bożej chwały? By Cię napromieniował, jak napromieniowana kiedyś została twarz Mojżesza. Pamiętacie jego oblicze, jak czytamy w Bożym Słowie, jaśniało tak, że musiał sobie zrobić zasłonę. Gdzie się można tak napromieniować, drodzy? Tylko przebywając w obecności Pana. Amen. tylko przebywając w społeczności z Nim, tylko rozmawiając z Nim, tylko trwając w modlitwie. Tylko wtedy, gdy jestem wpatrzony w Boże oblicze. Piotr apostoł w czasie swojej mowy w dzień zesłania Ducha Świętego przywołuje słowa psalmisty Dawida i czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, werset 25. Powiada Piotr: Dawid bowiem mówi o Nim, czyli o Jezusie: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Chrystus we mnie, jako ten, który mnie rozświetla, a ja jako ten, który staje się Jego odbiciem. Kochani, wierzę, że Bóg chce wypełniać kolejne sfery naszego życia swoim światłem. Aby nie było ciemnych miejsc, aby nie było wyłączonych obwodów, byśmy mogli jaśnieć. Psalm 34, werset 6. Jeszcze na potwierdzenie tego. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicza wasze nie okryją się wstydem. Spójrzcie na Pana, mówi psalmista. A wtedy wasze twarze zaczną przyciągać spojrzenia innych. Dzisiejszy świat zachęca ludzi, by kreowali swój własny wizerunek. By byli zapatrzeni w siebie. By to oni byli w centrum. Bądź sobą, miej swój własny styl, bądź oryginalny. Brawo ja! Wiecie, i w ten sposób tworzy się idoli zapatrzonych w siebie, zadufanych w sobie, ale jednocześnie nie potrafiących zaoferować niczego, co tak naprawdę ma jakąś wartość. Tak przypominają takie błędne ogniki, które wydaje się, że świecą, ale tak naprawdę to są złudnym światłem, migocącym gdzieś najczęściej nad bagnami. I pojawiają się i za moment ich nie ma. Ktoś chciałby, kto chciałby za nimi podążyć, prędzej czy później wpada w ciemność. Tylko Bóg jest światłem. Amen. Tylko Bóg jest światłem. Apostoł Jakub w swoim liście, 1 rozdział, werset 17 powiada, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od kogo? Od Ojca Światłości. U Niego, jak tam czytamy, nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. To jest fantastyczne, kochani. To jest wspaniałe. Czy potrzeba nam czegoś więcej? Jesteśmy błogosławieni, drodzy, kiedy zrozumiemy, jakie jest nasze posłannictwo, nasze zadanie. A naszym zadaniem jest czerpać energię z Tego, który jest źródłem światła. Być podłączonym i świecić. I przekazywać to światło, tę energię dalej. Może ci się wydaje, drogi bracie, droga siostro, że ten świat to jest taka jedna wielka ciemność, która coraz bardziej gęstnieje. Może masz takie poczucie małości. Może próbowałeś, czy próbowałaś, ale czujesz, że nie dasz rady, że to cię ogarnia zewsząd. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie wymaga od ciebie, ani od nikogo z nas, abyśmy stali się taką jakąś mega żarówką, która rozświetli cały świat. Nie. Bóg nie stawia przed nami zadań, których nie jesteśmy w stanie wykonać. Myślę, że już wiecie, kochani, że ja bardzo lubię pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Lubię do nich wracać. Na nich się wychowałem. Uważam, że jest w nich wielki potencjał. I bardzo się ucieszyłem, kiedy w pewnym momencie, kochani, niejako oddolnie wyszła w naszym zborze w Tychach taka inicjatywa, żeby śpiewać pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Wiecie, ciężko już nawet zdobyć taki śpiewnik, ale gdzieś mi się udało. Zdobyłem kilka, zamówiłem i śpiewamy te pieśni. Można wykorzystać również ten treść jako poetycki tekst, ale tekst, który ma też swoją głębię. Chcę wam powiedzieć, że w śpiewniku też jest taka pieśń, która może być zachętą dla mnie i dla ciebie, w śpiewniku pielgrzyma, do tego, aby świecić. By się nie przerażać tym ogromem ciemności. Wiecie, co mówią słowa tej pieśni? Pozwólcie, że ją przytoczę w całości. O, nie czekaj, aż nadejdzie wielki czynów dzień, aż w świat obcy Bóg cię wezwie stąd. Wszak rozmnożył się wokoło grzech i śmierć i cień. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Możesz pomóc niejednemu, kogo splątał błąd. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Za myślami wysokimi ty nie unoś się. Wierność w małym to najlepszy grunt. Niech twój śpiew, twój uśmiech, dobre słowo w pomoc mknie. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Tutaj znajdziesz dla talentów swoich miejsca dość. Wszak poniszczył duszę grzechu trąd. Nawet przy pomocy ciebie może niebo rość. Rozjaśnij tylko ten swój kąt. Kochani, czy mamy świadomość tego, że my możemy się przyczynić do zapełniania nieba? To jest niesamowite. Ale do tego nas chce Pan wykorzystać. Słucham czasami innych kazań, które wygłaszają bracia tutaj w Filadelfii i wiem, że nie tak dawno brat Janek miał też taką usługę. Bóg nie ma innych rąk jak Twoje. Bóg nie ma innych ust jak Twe. Kto powie ludziom o Jezusie? Chrystus w nas. Chrystus we mnie może to sprawić. Halleluja. Jego duch, Jego światło, Jego moc. Kiedy Jemu zaufamy, kochani, to, jak śpiewamy w tej pieśni, sił przybędzie. Amen? Sił przybędzie, gdy zaufamy Mu. A zaufanie Bogu to uczenie się tego, by nie polegać na własnym rozumie. Kiedy umiera cząstka mojego własnego ja ze względu na Pana, to miejsce zostaje wypełnione Bożym światłem. A wtedy mogę rozjaśnić ten swój kąt. To miejsce, w którym mieszkam, w którym przebywam, w którym pracuję, w którym się uczę. To jest, drodzy, chrześcijaństwo. To jest zadanie dla mnie i dla ciebie. To jest polecenie samego Boga. Pamiętajmy o tym. Chrystus we mnie. On i tylko On. Amen.